Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W nadchodzącym tygodniu, 28 maja, 30. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chciałbym dziś naszym słuchaczom i sobie przypomnieć tę wielką postać. Wybór Ojca Świętego Jana Pawła II był ukoronowaniem życia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Głęboka wewnętrzna więź tych dwóch wielkich ludzi to niepowtarzalna, trudna do wypowiedzenia tajemnica w dziejach naszej ojczyzny. Kim był kardynał Wyszyński dla Ojca Świętego, wyraził to sam Jan Paweł podczas audiencji dla Polaków wtedy w październiku, kilka dni po wyborze. Czcigodny i umiłowany księże prymasie, pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś, pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów i Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Tajemnice ojcowskiej i synowskiej więzi Ojca Świętego i kardynała Stefana Wyszyńskiego przybliża może najlepiej zdjęcie Arturo Mari i sam fotograf, który robił to zdjęcie, tak pisał. To zdjęcie, które na zawsze pozostanie w moim sercu. Zrobiłem je w tydzień po konklawę na audiencji z udziałem Polaków w auli Pawła VI. Od pierwszych minut audiencja była niezwykła, ale moment kulminacyjny nastąpił wtedy, gdy lew Kościoła, cały Rzym tak go nazywał i cały Rzym kochał tego walczącego o Kościół lwa, kardynał Stefan Wyszyński takim pokornym, pełnym miłości głosem powiedział: umiłowany Ojcze Święty. Spojrzałem na Jana Pawła, zobaczyłem bezbrzeżny ocean miłości w jego oczach. Zrobiłem szybko zdjęcie i muszę przyznać, że uwielbiam wprost patrzeć na tę słodką, łagodną twarz papieża. To zdjęcie jest jakby obrazem związku Jana Pawła i kardynała Stefana. Przedziwna była jej więź i jedność. Oni byli jedno w odpowiedzialności za Kościół, miłowaniu Matki Najświętszej, w obronie podstawowych praw ludzkich. Prześladowcy Kościoła usiłowali skłócić kardynałów ze sobą. W książce Teczki Wojtyły wśród licznych dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa jest i taki, który zawiera wytyczne planu postępowania władz centralnych w stosunku do kardynała Wyszyńskiego i kardynała Wojtyły z nadzieją na stopniowe skonfliktowanie hierarchów. Ten dokument powstał w sierpniu 1967 roku. Jego autorzy przy całym prymitywnym sposobie oceny obu kardynałów zdawali sobie sprawę z tego, że próba ich skłócenia będzie problemem. W dokumencie tym wysmażonym przez UB czytamy: Wojtyłę będzie denerwowała każda, nawet najbardziej niewinna próba pchania go do konfliktu z Wyszyńskim. Dlatego też nasza taktyka powinna być taka. Naszym postępowaniem nie powinniśmy prowokować go do politycznych kontrataków, obserwować i studiować każdy przejaw wewnętrznych odniesień i demonstrować w dalszym ciągu niechęć wobec Wyszyńskiego, wykorzystując każdą ku temu okazję, w takim jednak stopniu, aby nie zmuszać Wojtyły do solidaryzowania się z Wyszyńskim. Nic nie pomogły te wytyczne, bo nie udało się skonfliktować tych dwóch szlachetnych, wielkich, mądrych ludzi. Jednak w opinii niektórych środowisk zagnieździły się rozsiewane przez UB opinie i do dzisiaj można spotkać te fałszywe oceny. Istnieje bowiem pewien stereotyp przedstawiania kardynała Wojtyły jako nowoczesnego, otwartego człowieka, a kardynała Wyszyńskiego jako konserwatywnego, sztywnego hierarchę. To nieprawdziwa ocena. należeli do innej strefy historycznej i geograficznej. To prawda, bo kardynał Wyszyński urodził się w 1901 roku pod zaborem rosyjskim, gdy Polska jeszcze nie odzyskała wolności. A Karol Wojtyła przyszedł na świat w Wadowicach 19 lat później, w pamiętnym 1920, gdy ojczyzna już cieszyła się wolnością. Różnili się jako osobowości. Różnili się nawet zainteresowaniami intelektualnymi, kondycją fizyczną. Kardynała Wojtyłę pasjonowała filozofia, kardynała Wyszyńskiego nauka społeczna. Wojtyła kochał sport, narty. Dla Wyszyńskiego jedynym sportem były długie spacery. Ale te podziały znikają jak wiosenny śnieg. Bóg był dla nich wszystkim. Biskupie, hasło kardynała Wojtyły totus tuus, cały twój, i kardynała Wyszyńskiego soli deo, samemu Bogu, świadczy o ich bezgranicznym, całkowitym oddaniu się Bogu i Matce Najświętszej. Obaj dążyli do zjednoczenia się z Bogiem najkrótszą drogą, z Maryją i przez Maryję, idąc śladami świętego Ludwika Grignona de Montfort. Gdy ojciec święty Jan Paweł w 1979 po raz pierwszy stanął jako papież na Jasnej Górze, głębiej wyjaśniał sens oddania się w niewolę Matce Bożej. Znaczenie słowa niewola, tak dotkliwe dla Polaków, kryje w sobie podwójny paradoks. Wolność jest wielkim darem. Trzeba go dobrze używać. Miłość stanowi spełnienie wolności, a równocześnie do jej istoty należy przynależeć, czyli nie być wolnym, albo raczej być wolnym w sposób dojrzały. Obaj więc, i kardynał Wojtyła, i kardynał Wyszyński, byli ludźmi bezwzględnej ufności i świętej zależności od Boga. Kardynał Wyszyński oddał się w niewolę Matce Bożej 8 grudnia 1953, gdy był więziony w stoczku warmińskim. Nie prosił o nic dla siebie. Jego największą troską był Kościół. O jedno proszę, byś wziąwszy wszystko moje, chciał bronić Kościoła Chrystusowego Tobie oddanego. Ochraniaj go płaszczem macierzyńskim. Jeśli jest Ci to potrzebne, zabij mnie, abym mógł żyć w Polsce, Kościół Syna Twego, pisał. Kardynał Wojtyła w pełni rozumiał maryjną linię duszpasterstwa kardynała Wyszyńskiego. Obaj widzieli Jasną Górę jako znak nadziei dla Polski w najtrudniejszych czasach. Prymas Wyszyński pisał z Komańczy, z uwięzienia, do generała zakonu Paulinów na Jasnej Górze: tak mocno wierzę w to, że opatrzność dała Polsce dodatkową pomoc, wiążącą naród w trudnych chwilach. Jasna Góra jest ostatnią deską ratunku dla narodu. A ojciec święty Jan Paweł mówił na Jasnej Górze: tyle razy przybywaliśmy tutaj, stawaliśmy na tym świętym miejscu. Przekładaliśmy niejako czujne pasterskie ucho, aby usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce ojczyzny. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca. Ileż razy to serce narodu biło jękiem polskich cierpień dziejowych, ale również okrzykami radości i zwycięstwa. Trzeba usłyszeć echo życia całego narodu w sercu jego Matki Królowej. Kardynał Wojtyła rozumiał, dlaczego kardynał Wyszyński w sytuacji zagrożenia wiary Polaków pragnie skupić naród wokół Jasnej Góry. Rozumiał sens jasnogórskich ślubów, które nazwał Polską Kartą Praw Człowieka. Rozumiał milenijny akt oddania Polski w niewolę miłości Matce Kościoła. Wielu ludziom, nawet w kręgach duchownych, wydawało się to przesadą, oddać Polskę w niewolę Maryi. Arcybiskup krakowski stanął przy prymasie z całą mocą, wspierając jego decyzję, jako pierwszy napisał komentarz teologiczny do aktu oddania. A gdy przybył po raz pierwszy do Polski jako papież, złożył na Jasnej Górze uroczysty akt zawierzenia Kościoła i rodziny ludzkiej. Niech mi wolno będzie dzisiaj od tych samych słów: wielka Boga człowieka Matko, Najświętsza Dziewico i Pani Jasnogórska, rozpocząć nowy jasnogórski akt oddania, który rodzi się z tej samej wiary, nadziei i miłości, z tradycji ojczystej. Pragnę w dniu dzisiejszym, przybywając na Jasną Górę jako pierwszy papież pielgrzym, odnowić całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei, które tu tak wielkodusznie zostało nagromadzone przez moich braci biskupstwie i rodaków. W 1978 okazało się, że akt oddania Polski w niewolę Maryi ku pomocy Kościołowi Powszechnemu nie był na wyrost. Sam wybór Ojca Świętego Jana Pawła kardynał Wyszyński przeżył jako zwycięstwo Matki Bożej. Po powrocie do kraju mówił: uwierzcie, że było to dzieło Boga, dzieło Chrystusa w Duchu Świętym i oblubienicy Ducha Świętego Matki Chrystusowej. Gdy podszedłem do Jana Pawła II z pierwszym homagium, usta nasze niemal jednocześnie otworzyły się imieniem Matki Bożej Jasnogórskiej. To jej dzieło. Wierzyliśmy w to mocno i wierzymy nadal. Od chwili wyboru Jana Pawła kardynał Wyszyński w każdej mszy świętej, w każdym apelu jasnogórskim, w każdym różańcu modlił się za niego. Jemu ruść, mnie się umniejszać, powtarzał ze świętym Janem Chrzcicielem. Kiedy 13 maja 1981 roku już na łożu śmierci dowiedział się o zamachu na życie Ojca Świętego, aż się skulił pod wpływem tej wiadomości, mówiąc: zawsze się tego bałem. Odtąd już wszystko ofiarował za Jana Pawła II. 14 maja w ostatnim przemówieniu do wiernych stolicy, które było odtwarzane z taśmy magnetofonowej w kościele świętej Anny, mówił: i dlatego proszę was, aby te heroiczne modlitwy, które zanosicie w mojej intencji na Jasnej Górze i świątyniach warszawskich, abyście to wszystko skierowali w tej chwili razem ze mną ku Matce Chrystusowej, błagając o zdrowie i siły dla Ojca Świętego. Czyńmy te niewielkie ofiary, aby nasz wdowi grosz wyjednał miłosierdzie Boże, aby Chrystus rozeznał ogromną miłość, którą mamy do Jego zastępcy na ziemi. A 22 maja w przemówieniu pożegnalnym do biskupów polskich kardynał Wyszyński mówił: Ojciec Święty, nie potrzebujemy mówić o naszych do Niego uczuciach i o tej dziwnej po prostu synchronizacji naszego życia, zwłaszcza w ostatnich latach aż do tego momentu. Ta synchronizacja mnie osobiście zobowiązuje mocno wobec Ojca Świętego. Ja to zobowiązanie przyjmuję. 24 maja 1981 Jan Paweł zapragnął chociaż przez telefon z kliniki Gemelli usłyszeć raz jeszcze głos kardynała Wyszyńskiego i pożegnać się. Nie było wtedy jeszcze telefonów bezprzewodowych, komórkowych, a ksiądz prymas nie miał siły, aby wstać i podejść do telefonu. Dopiero następnego dnia, 25 maja, miała miejsce ostatnia na ziemi rozmowa tych dwóch wielkich mężów bożych. Zapisał to ksiądz Bronisław Piasecki. Kwadrans po godzinie 12:00, umówiony telefon. Na wiadomość, że Ojciec Święty jest przy telefonie, ksiądz prymas z całym wysiłkiem woli koncentruje się i zupełnie świadomie i przytomnie, choć głosem ledwo słyszalnym, przerywanym ciężkim oddechem, mówi do Ojca Świętego: Ojcze, Ojcze, jestem bardzo słaby. Bardzo. Dziękuję za różaniec. Jest dla mnie pociechą. Ojcze, łączy nas cierpienie. Módlmy się za siebie wzajemnie. Między nami jest Matka Najświętsza. Cała nadzieja w niej. Ojcze, całuję Twoje stopy. Błogosław mi. Mówi dalej: Ojcze, Ojcze, błogosław mi raz jeszcze. Amen. 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 28 maja 1981 roku kardynał Wyszyński odszedł do Boga. Ojciec Święty nie mógł przyjechać na pogrzeb. Przysłał przedstawiciela Agostina Kazalojego. Przysłał piękny list, w którym nazwał kardynała Wyszyńskiego prymasem tysiąclecia. Kiedy po raz pierwszy Ojciec Święty przyjechał do ojczyzny po śmierci kardynała Wyszyńskiego w katedrze warszawskiej 16 czerwca 1983 roku, powiedział: pierwszy etap mojej jasnogórskiej pielgrzymki w związku z 600. rocznicą wizerunku Matki Chrystusa prowadzi do katedry warszawskiej, do grobu wielkiego prymasa tysiąclecia. Nie mogłem przybyć do Warszawy na jego pogrzeb z powodu zamachu na moje życie. Kiedy dzisiaj dane jest mi przybyć do ojczyzny, pierwsze moje kroki skierowuję do jego grobu i staje przy ołtarzu archikatedry świętego Jana, aby pierwszą mszę świętą na polskiej ziemi odprawić za niego. Odprawiam ją za duszę świętej pamięci Stefana, kardynała, i łączę tę najświętszą ofiarę z głębokim dziękczynieniem za to, że w trudnym okresie naszych dziejów, po II wojnie światowej, na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia, Bóg dał tego prymasa, tego męża Bożego, tego miłośnika jasnogórskie Boga Rodzicy, tego nieustraszonego sługę Kościoła i Ojczyzny. Dziękujemy dziś Trójcy Przenajświętszej za to ewangeliczne, paschalne dziedzictwo kardynała Stefana, który pod krzyżem Chrystusa stawał zawsze razem z Maryją. Nie czuł się jak apostoł Jan, jak przybrany syn, jak rozmiłowany w Boga Rodzicy niewolnik miłości. W tym bezwzględnym oddaniu znajdował swoją duchową wolność. Tak, był człowiekiem wolnym i uczył nas, swoich rodaków, prawdziwej wolności. Można do niego odnieść słowa poety. Z pokorą teraz padam na kolana, abym wstał silnym Boga robotnikiem. Gdy wstanę, głos mój będzie głosem Pana. Mój krzyk Ojczyzny całej będzie krzykiem. Ogłoszona beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła kieruje nasze serca ku kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z pytaniem, kiedy on...